z rodziną mi do twarzy.
Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Dzisiaj mówimy o tym, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi o śmierci, jak je przygotowywać, jak rozmawiać o trudnych tematach, takich jak choroby, czy też śmierć kogoś bliskiego. Dzisiaj mamy dzień zaduszny, jesteśmy w takim też szczególnym czasie i sporo o tym myślimy. Często skupiamy się na nas dorosłych, a dzisiaj właśnie w programie rozmawiamy o tym, o czym powinniśmy pamiętać, mając takiego małego rozmówcę gdzieś obok siebie. Tutaj mamy sporo doświadczeń opieki domowego hospicjum dla dzieci w Opolu. Pani Sylwia Sikorska, pani Katarzyna Hędzl z tegoż hospicjum, pani Anna Wilhelm, która jest pod opieką hospicjum, ale jest z nami także pani Beata Maliszkiewicz, mama trzech córek, wieloletnia nauczycielka. Czterech, przepraszam. Tak, czterech. Przepraszam, pozdrawiam tą czwartą szczególnie serdecznie. I też wieloletnia nauczycielka. Proszę pani, dzieci są dziećmi. Nawet jak są chore dzieci i są cierpiące dzieci, to zachowują się jak dzieci. Czy macie takie doświadczenia, że w sytuacji choroby, w sytuacji cierpienia, czy też poza hospicyjnych takich doświadczeń, prawda, dzieje się coś trudnego, no to dzieci są po prostu dziećmi. Czasami się wygłupiają, chcą się bawić. Czy takie odsłony też te trudne momenty mają? Choćby wspominając te klocki Lego Dominika. Czy pani pamięta, pani Anno, takie właśnie momenty, kiedy w tej chorobie, w tym całym trudnym okresie, on po prostu był zwyczajnym dzieckiem też?
Tak. Tak.
I żeby o tym też nie zapominać, śmiał się czasami?
Na początku, jak Dominiś położył się do łóżka, ponieważ tydzień byliśmy w szpitalu na onkologii w Warszawie, nie wiedzieliśmy, co się dzieje, ale po tych badaniach właśnie, jak dowiedzieliśmy się i wróciliśmy do domu, także Dominiś tylko jeden dzień przeszedł z jednego łóżka do drugiego o własnych siłach, ale kolejnego dnia już niestety go położyło do łóżka. To na początku nawet jak leżał w łóżku, potrafił naprawdę, uśmiechał się, zaprosił sobie jednego kolegę, drugiego kolegę. Także chyba nawet nie zdawał sobie sprawy, może nawet nie myślał, że coś się może wydarzyć. Tylko że właśnie jak mijał tydzień, drugi, trzeci, to tak właśnie pomalutku zaczęło się, że Dominiś, słabły mu oczka, to wtedy
zapytał mnie. Pokonała go choroba.
Tak. Powiedział: mamuś, dlaczego ja tak słabo widzę? Czy przyjedzie do mnie pani doktor okulistka? Ja powiedziałam: tak, przyjedzie, zadzwonię. No ale niestety zbadała pani doktor Dominisia i na boku powiedziała mi, że niestety nie ma szans na to, żeby mógł lepiej widzieć, na jakiekolwiek okularki. Ale Dominiś nie zadawał dalej pytań, pomimo że słabiej widział, później już mniej mówił. Ale był ogólnie wesoły. Nawet czasem, jak go tam troszeczkę rozśmieszałam w jakiś sposób, to potrafił się do mnie uśmiechać. Naprawdę, pomimo że brał bardzo dużo leków i wiadomo, buźkę miał troszeczkę taką popuchniętą, ale znalazł uśmiech.
Czy to tak jest, że dzieci walczą po prostu z tą swoją chorobą, tak jak potrafią?
Absolutnie nie powinno się ograniczać dzieci. Nieważne, jak bardzo są chore, jak ciężko są chore. Im się należy towarzystwo rówieśników. Należy się, te dzieci mogą się uczyć. Jeżeli tylko mają siłę i taką potrzebę, jeżeli wyrażają chęć nauki, to wtedy robimy wszystko, żeby to nauczanie odbywało się w domu dziecka. Nam również bardzo zależy na kontaktach z rówieśnikami. rówieśnikami, na zabawie. Przecież te dzieci są dziećmi i one mają prawo do normalnego życia, pomimo tego, że są ciężko chore. Ale życie toczy się dalej. I zachęcamy bardzo często rówieśników o to, żeby odwiedzały. Bardzo często były takie sytuacje. Mieliśmy chłopca, który był chory, ale grał w zespole muzycznym. I też jego stan już był ciężki. Nie miał siły, żeby grać na gitarze. Ale jego koledzy przychodzili do samego końca do domu i tam urządzali sobie koncerty. Śpiewali, grali do samego końca. Mieliśmy dziewczynę, która z kolei robiła piękne zdjęcia i tuż przed śmiercią została zorganizowana galeria, wystawa tych zdjęć. Także to każde dziecko ma prawo do dzieciństwa i robimy wszystko, żeby to dzieciństwo było.
Teraz mi przyszło do głowy, nie wiem, czy to będzie obrazoburcze, ale takie porównanie, żeby nawet jeśli jest już sytuacja umierania, żeby ona była też pełna życia. Czy to jest do zrobienia?
Oczywiście, każde z naszych dzieci, czy większość z naszych dzieci ma marzenia i my staramy się w tym marzeniach pomagać. Staramy się tak zorganizować tą przestrzeń, zmotywować też często otoczenie do tego, żeby te marzenia się udało zrealizować. Te marzenia są czasami duże, a czasami są bardzo małe, bo choćby zjedzenie hamburgera. Tak, staramy się to zrealizować.
Też takie miał.
To hasło kampanii Hospicjum to też życie i takie odchodzenie czasami pełne życia. Pani Bato, tak z punktu widzenia filologa, to jest sprzeczność, czy to jest po prostu życie?
I z punktu widzenia filologa to nie jest sprzeczność, i z punktu widzenia teologicznego to nie jest sprzeczność, także myślę, że to, co jest nieodłączną częścią losu każdego, prawda, jest po prostu częścią życia.
No jest takie powiedzenie, życie kołem się toczy, i proszę zobaczyć, że gdzieś w tych dawnych takich zapisach dziejowych też tak było, tak? Kobiety zakładały wianki w momencie, kiedy brały ślub, a potem wieniec znajduje się na grobie, więc to tak naprawdę wszystko kołem się toczy.
Czy zdarzają się niespodzianki w takiej hospicyjnej rzeczywistości?
Oczywiście, że się zdarzają. To znaczy wiadomo, że nie jest to zjawisko
powszechne,
ale możemy powiedzieć o takim naszym cudzie hospicyjnym. Mieliśmy dziewczynkę, która miała guza na mózgu, ale guza niezłośliwego. I w momencie, kiedy stan jej był krytyczny i lekarze postawili matkę przed wyborem, albo robimy zabieg z tym, że dziecko może nie przeżyć tego zabiegu, albo po prostu dziewczyna umrze. I matka zdecydowała się na operację. I dziewczyna po zabiegu nie wybudziła się. Była w śpiączce przez 9 miesięcy. Stan jej był ciężki, wegetatywny, bez żadnych odruchów. Tylko tyle, że oddychała. Była karmiona przez sonda i myśmy mamę przygotowywali na odejście dziewczyny, bo takie były przesłanki.
Wszystko na to wskazywało.
Ale dziewczyna po 9 miesiącach wybudziła się szczęśliwie ze śpiączki i wróciła do życia, wróciła do normalności. Dzięki nam została wyrehabilitowana cudownie. W tej chwili wyszła za mąż, jest szczęśliwą mężatką. Zatem mówimy też i o tym, że takie cuda się zdarzają. Ten cud nauczył nas również pokory, że trzeba wierzyć, do końca trzeba wierzyć, że może być dobrze.
Kiedy rozmawiamy o śmierci, rozmawiamy o dzieciach, chorują dzieci, umierają dzieci, ale też umierają bliskie osoby. Tutaj już pani Beata mówiła o takim doświadczeniu swoich córek, kiedy odchodziła, umierała kuzynka, ale odchodzą babcie, dziadkowie, rodzice, ciocie, wujkowie. To może zapytam inaczej, czego absolutnie robić nie wolno, bo czasami są takie tendencje dorośli, może coś ukryć, może coś odwlec w czasie, może jakoś tam zatachlować i używać nawet różnych słów, eufemizmów i tak dalej.
nie powinno się ukrywać przed dziećmi, przynajmniej tak jest moje zdanie osobiste i wydaje mi się, że to chyba też jest zgodne z psychologią, że dzieci jednak powinny uczestniczyć, powinna się dać możliwość pożegnania z babcią, z dziadkiem. Nawet jeżeli obraz chorej osoby nie jest przyjemny dla dziecka, to jednak powinno się dać szansę pożegnania, powinno się dać pozwalać dzieciom uczestniczyć w pogrzebach. Dzieci powinny mieć wytłumaczone w taki sposób, w jaki sposób zrozumieją to, ale absolutnie powinny uczestniczyć w pogrzebach najbliższych. Ja mam syna 13-letniego i może z racji wykonywanego zawodu, moje dziecko uczestniczy w moim życiu zawodowym, jest wolontariuszem w hospicjum. Staram się, był czas, że woziłam go do jednego z moich podopiecznych po to, żeby nauczył się empatii, nauczył się szacunku do ludzi chorych, ale też szacunku, to znaczy, żeby też zrozumiał, jak wielkim darem jest zdrowie i życie w pełnej funkcjonalności. I ja wiem, że dużo dobrego dzięki temu zrobiłam, bo moje dziecko jest bardzo wyczulone na krzywdę drugiego człowieka, na krzywdę chorych dzieci. I to uważam, że należy z dziećmi rozmawiać o tych ciężkich chwilach również.
Czy jest jakaś granica wieku, kiedy z dzieckiem można rozmawiać, czy wręcz przeciwnie, od początku, nawet z małymi dziećmi, można w taki sposób jakby pokazywać im świat, rzeczywistość i tłumaczyć pewne rzeczy, że nawet małe dzieci są w stanie zrozumieć, co się wydarzyło i na czym życie i śmierć polegają?
Przede wszystkim rozmawiajmy i jeszcze raz rozmawiajmy. Z dzieckiem w każdym wieku da się porozmawiać, bo można też na przykład coś pokazać, nie trzeba tego tylko mówić w sposób werbalny. Proszę zobaczyć, że już nawet 4-latki mogą porozmawiać o śmierci. Dla nich ta śmierć jest czymś niezakończonym, czyli jakby dziecko wie, że coś takiego jest, natomiast ono uważa, że jakby to jest odwracalne, że to jest odwracalny proces. Dopiero 7-8-latek wie o tym, że osoba, która zmarła, nie wróci do nas w takiej postaci, w jakiej by sobie tego życzyły, na ziemię. Natomiast to też jest uzależnione od światopoglądu, który panuje w rodzinie. Możemy na różne sposoby jakby rozmawiać. Jest bardzo wiele książek na ten temat. Takich książek, które mogą przy pomocy obrazków dzieciom pokazać, o co chodzi w tej śmierci.
A to co wtedy zrobić z takim 4-latkiem, który tak w naturalny sposób myśli, że śmierć jest odwracalna?
Po prostu pokazujemy mu miejsce, jeżeli dziecko jest wierzące, gdzie może popatrzeć na babcię, czy na dziadka, na mamę, na tatę.
Pani Beato, jakie są Pani doświadczenia właśnie w rozmowach z małymi dziećmi? Nie wiem, czy miała Pani doświadczenia śmierci oprócz tej dziewczynki, o której Pani mówiła, ale też takich innych trudnych sytuacji. O czym tutaj trzeba pamiętać, mając do czynienia z małymi dziećmi?
Znaczy w ogóle zasada, mi się wydaje, rozmowy z dziećmi jest taka, że dzieciom należy odpowiadać na pytania, jakby nie wyprzedzając tego, o co one mogą zapytać, że bo dzieci pytają, drążą tak długo, dopóki są w stanie właśnie przyjąć. 4-latkowi nie trzeba od razu tłumaczyć, że jest inaczej niż on myśli. Absolutnie, bo ja myślę, że to wszystko jest po prostu bardzo mądrze tak naprawdę pomyślane, że my jesteśmy jakby stworzeni od początku ze zdolnością do przyjmowania tego, czym jest życie razem ze śmiercią i z przejściem. Na pewno sama jestem pewna, że i zawsze to było wielkim pocieszeniem, bo różne śmierci też oczywiście, jak w każdej rodzinie, moje dzieci też przeżywały bliskich osób, że ta świadomość, że ta osoba jest, na pewno jest, no jest jakimś, jest łatwiejsza po prostu. Myślę, że jest bardzo trudno, jeżeli wszystko się kończy. Znam jedną historię dziewczynki, której mama o takim bardzo materialistycznym światopoglądzie tak właśnie przekazała informacje o śmierci. Na widok zdechłego ptaka, martwej wrony. Ta dziewczynka zapytała, czy ze mną też tak będzie. Ona powiedziała tak. To właśnie tak będzie z tobą. To była, ona w dodatku była psychiatrą. Ja zapamiętałam to na całe życie, bo ja po prostu strasznie czułam rozpacz tej dziewczynki. Ona dostała po prostu szału, ta dziewczynka. No mówię o tym dlatego, że że naszym obowiązkiem jest po prostu znać wrażliwość dzieci i wiedzieć, co one są w stanie przyjąć, a czego nie. Mogę też powiedzieć jako polonistka, że jest tak, no życie po prostu takie jest, prawda? Wszyscy kiedyś odchodzą, natomiast i do tego się tak całkowicie pewnie przygotować nie da, ale jakby ta informacja, ta wiedza o tym egzystencjalnym jakimś bólu, przez który wszyscy musimy przejść, my jesteśmy na nią gotowi i tak naprawdę przyjmujemy tą wiedzę od małego. Ja rozmawiałam przed tą audycją z moimi córkami, zaczęłyśmy rozmawiać o literaturze. Co one pamiętają na przykład, czy literatura przygotowuje w jakiś sposób. I no, myślę, że podejrzewam, że wszystkie panie tutaj pamiętacie, że w Chłopcach z Placu Broni Nemeczek umarł. Bo to wszystkie dzieci pamiętają. I moje córki o dziwo też. I ja to pamiętam. I to jest taka... I to jest być może wśród lektur na przykład, to jest być może jedna z pierwszych sytuacji, w których tak bezwzględnie to się dzieje, prawda? Że bohater, do którego dzieci są przywiązane, po prostu umiera. Jednak dzieci to przyjmują. I to, że tam gdzieś ten cierń zostaje w sercu, to też jest jakieś przygotowanie do tego, co życie przynosi. Natomiast jestem absolutnie przekonana, że właśnie jednak trzeba bardzo pamiętać o języku, jakim się mówi, o przykładach, jakie się podaje. Czyli no wciąż mówimy o tych granicach, prawda? I o respektowaniu tego, czym jest wrażliwość małego dziecka.
O języku, jakim się mówi, o przykładach, które się podaje, czy oprócz tej nieszczęsnej wrony... Tak, wrony, dobrze mówię. Jakich słów nie używać? Czy istnieje jakby taki zestaw słów, zachowań, argumentów, których jednak dorośli powinni pilnować, żeby pewnych rzeczy nie mówić?
To jest tak trudno powiedzieć. Może pamiętać o tym, o czym należy mówić, bo tak jak tutaj padło, może oswajajmy dzieci z tematem właśnie odchodzenia. Ja pamiętam taką sytuację terapeutyczną, w której na jedno ze spotkań przyszła mama z babcią z takim oczekiwaniem, że przyprowadzą wnuczka i syna na rozmowę odnośnie tego, że odszedł dziadek tego chłopca. No i myśmy zaczęły rozmawiać w trójkę i co się okazało, że chłopiec wiedział, że dziadek wyjechał na wakacje, ale już z tych wakacji nigdy nie wrócił, dlatego że tak naprawdę dziadek był w szpitalu i w tym szpitalu odszedł. Chłopiec nie miał możliwości pożegnania się z tym dziadkiem. Nie dość tego, jak zaczęłam pytać, to był chłopczyk 6-letni wtedy, jak zaczęłam pytać, czy na przykład widział, nie wiem, jakieś chomiczki, jakieś zwierzątka, które odchodziły, no to się okazało, że babcia i mama doprowadzały do sytuacji, w której one ginęły w magiczny sposób, czyli odlatywały na wakacje albo właśnie się gdzieś przemieszczały. No i teraz trzeba było temu chłopcu jakby to powiedzieć.
Odwrócić,
tak?
To wszystko.
Odczarować jakby tą rzeczywistość i wtedy było faktycznie jakby trudno, tak? Dlatego, że on nie miał żadnych doświadczeń ze śmiercią. Nawet poszłam do pań wychowawczyń zapytać, dlatego, że w przedszkolach zawsze są cykle związane właśnie z odchodzeniem przy okazji święta zmarłych. I co się okazało, że jak prześledziłyśmy dziennik, to chłopiec nie był na żadnych zajęciach obecny, ponieważ był zabierany przez babcię i mamę. I w takich sytuacjach to jest trudne, żeby coś takiego powiedzieć, żeby coś takiego przekazać, tak? No więc mówmy, przygotowujmy. Proszę zobaczyć, że już w trzeciej klasie szkoły podstawowej mamy przykład lektury o psie, który jeździł koleją i tam główny bohater, piesek, ginie, ratując dziecko, więc już wtedy jakby dzieci mają z taką literaturą do czynienia i konfrontują się z tym tematem.
To jest kolejny taki przykład tutaj takiego dramatycznego wręcz klosza, który zamiast pomagać konsekwencji, nie wiem, czy jaka jest dalsza część, czy to jest odwracalne? Nie wiem, czy pani tę historię zna dalej.
Znam.
Jak to dziecko w ogóle zareagowało na to?
Chłopiec zareagował po prostu strachem, tak? Natomiast już później jakby ten klosz był zdjęty, bo była dyskusja o tym, czy zabrać po prostu chłopca na pogrzeb i chłopczyk był na tym pogrzebie i jakby to tabu zostało przełamane w tej rodzinie, więc historia skończyła się o tyle dobrze. Natomiast właśnie, nie róbmy dzieciom klosza. Dzieci właśnie są w stanie znieść więcej niż my jakby myślimy, no ale oswajając je z tą informacją, a nie jakby trochę czarując tą rzeczywistość, bo kiedyś będą się z nią musiały skonfrontować.
Czego jeszcze nie robić? Jakie są Państwa pań doświadczenia w tej kwestii? Co szkodzi tak naprawdę dzieciom? Co zamiast pomóc po prostu szkodzi, utrudnia sytuację, potęguje strach dzieci? Bo to jest też taka sytuacja, to co panie mówią, dochodzimy do takiego momentu, że to dorośli tak naprawdę muszą najpierw jakby spotkać się ze sobą i zobaczyć, co mówią, co myślą, jaki jest ich stosunek i dopiero potem w jakiś sposób przekazać. Ja nie wiem, czy zawsze to się wiąże z takim kalkulowaniem, z takim zatrzymaniem się. Czasami pewnie pewne rzeczy się robi bezwiednie, ale może czasami dobrze by było na taką chwilę refleksji, co przekazujemy, bo pamiętajmy, że my dorośli, my jesteśmy przykładem i bez względu czasami nawet na to, co mówimy, to wiele rzeczy przekazujemy. Czy rozmawiacie z rodzicami na taki temat, żeby gdzieś też czasami uważali na swój strach, na słowa, na gesty, żeby nie potęgować dzieciom takich trudnych przeżyć. Czy to się da w ten sposób załatwić?
Myślę, że rozmawiamy, natomiast tak jak mówimy, wszyscy jesteśmy ludźmi i dobrze jest, jeżeli każdy z nas najpierw ułoży w sobie sam ten temat, no a czasami jest po prostu dobrze też powiedzieć, że jest nam smutno, że jest nam przykro, bo to są takie emocje, które towarzyszą odchodzeniu, one są naturalne, więc też nie bójmy się jakby wyrażania tych emocji, nie bójmy się rozmawiania o tym, że to jest sytuacja, w której może nam być po prostu smutno.
A co zrobić ze strachem w takich sytuacjach? Czy w sytuacji choroby, takiej przejściowej, która jest do wyleczenia, czy w sytuacji ciężkiej choroby, gdzie rokowania są niestety bardzo złe i wiadomo, że najprawdopodobniej dziecko po prostu umrze? Czy coś można zrobić w ogóle ze strachem? W jaki sposób dorośli mogą sobie z tym strachem poradzić?
Ja myślę, że nam, zespołowi hospicjum, jest łatwiej mówić o śmierci, myśleć o śmierci, ponieważ my musimy mieć taką wewnętrzną zgodę na nieuchronność śmierci. I pewnie perspektywa przepracowanych lat w hospicjum już, my to mamy już poukładane w głowie i wypracowane. Ja sobie absolutnie zdaję sprawę z tego, że personel medyczny pracujący w szpitalu ma całkiem inny sposób myślenia, bo niejednokrotnie spotykałam się z sytuacjami, że ludzie po prostu nie radzą sobie z myślą o śmierci, z myślą nawet o takiej instytucji, jaką jest hospicjum. Hospicjum kojarzy się jednoznacznie ze śmiercią. My musimy mieć zgodę na tą nieuchronność śmierci, a jeżeli chodzi o taką receptę na rozmowę. Nie ma takiej recepty, absolutnie. Ja miałam też taką sytuację, że trafiłam do domu mojej koleżanki z liceum. Jechaliśmy przyjąć dziecko i w momencie, kiedy weszłam, rozpoznałam ją, że to dziewczyna, z którą chodziłam do klasy. I jej córka odchodziła, miała nowotwór mózgu. I pamiętam, nawet ciężko jest nazwać, to o tym może powiedzieć tylko rodzic. Co jakiego bólu doświadcza, jakie szaleństwo dotyka rodziców, całą rodzinę. Ja nie potrafiłam rozmawiać, ja nie potrafiłam znaleźć słów, którymi mogłabym jej pomóc. Jedyną rzeczą, którą mogłam zrobić, to przytulić ją. I w momencie, kiedy ona do mnie mówiła, że ona jest po prostu, że ona ma tyle złych emocji, że najchętniej pobiegłaby gdzieś w pole, żeby wywrzeszczeć to wszystko. Ja wtedy do niej mówię, chodź, ja pójdę z tobą, będziemy wrzeszczeć obie. Ci ludzie są tak bezsilni wobec cierpienia dziecka, wobec tego, co przyjdzie, co jest nieuchronne, że o tym naprawdę ciężko jest w ogóle mówić.
Też to, co na pewno ci rodzice nie chcą w takim momencie usłyszeć, to będzie dobrze, prawda? Czyli ludzie z zewnątrz mogą uważać na to, żeby nie mówić, a będzie dobrze, tak, ten czas minie, będzie
to
dobrze.
To jest takie trochę kłamstwo.
Zobaczysz, na pewno się zdarzy jakiś cud, zwłaszcza, że bywa, że się zdarza. Proszę Państwa, o tym, co może zrobić otoczenie, w jaki sposób może pomóc w takich trudnych sytuacjach, a w jaki sposób może zaszkodzić, o tym porozmawiamy już za chwilę po krótkiej przerwie. Zapraszam, bądźcie Państwo z nami.